Mamy połączenie, pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
A właśnie rozmawiamy w momencie, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki przedstawia plany pomocy poszczególnym firmom. Od jutra nowe obostrzenia, zamknięte będą m.in. galerie handlowe poza sklepami spożywczymi, poza aptekami, poza różnego rodzaju akcesoriami pierwszej potrzeby. No ale także wciąż gastronomia wyłącznie na wynos, wciąż siłownie, baseny, hotele będą zamknięte, wyłącznie otwarte dla delegacji pracowniczych, a zatem te obostrzenia są coraz bardziej dotkliwe dla przedsiębiorców, dla gospodarki. Poproszę pana profesora o komentarz do tej sytuacji i jakie mechanizmy dzisiaj należy podjąć, żeby gospodarka po prostu nie padła, a ludzie nie stracili miejsc pracy.
Mamy do czynienia z sytuacją, która powinna odwoływać się do doświadczenia pierwszego okresu kwarantanny, czyli 13 marca, w istocie koniec maja, początek czerwca tego roku. Ja wiem, że mamy różnice w sposobie pomiaru zjawiska, jakim jest tego najważniejszego, czyli zarazy, z którą żyjemy. Ale tamte doświadczenia przynoszą nam pewne sugestie, to znaczy powinniśmy z nich wyciągać wnioski i ja mam nadzieję, że my je wyciągniemy. I wyciągamy je do pewnego momentu, byliśmy nawet pod tym względem promotorami pewnego nowego modelu zachowania państwa w okresie zagrożenia, czyli modelu selektywnego, który koncentrował się tylko na tych zjawiskach, tych miejscach albo obszarach, no gdzie owo zagrożenie zdrowotne było szczególnie ważne, a nie stosowano jednolitych zakazów dotyczących całej gospodarki, tak jak zresztą to świat zrobił, jak wiemy, na wiosnę tego roku. I teraz stoimy przed takim drugim dylematem historycznym. To słowo historyczne to jest jak najbardziej właściwe i pasujące do czasu, w którym się spotykamy. Mamy jakby dwie drogi przed sobą. Drogą pierwszą, którą już wybrały niektóre państwa w sposób zresztą dość radykalny, biorąc pod uwagę zakres i skalę problemu, jakim są te, w istocie rzecz biorąc, wtórny drugi zakaz w postaci powszechnego lockdownu. To prawda, na razie zakreślonego na krótki czas, ale jednak powszechnego. I teraz stoimy przed owym dylematem podstawowym. Czy mamy powtórzyć tamte posunięcia i biorąc pod uwagę gigantyczny koszt tych posunięć? Ja wiem, to co dzisiaj przedstawia teraz premier, są to działania pokrywające straty, one oczywiście w szczegółach wymagają analizy, ale wśród nich są te ważne, subwencyjne, które będą dotyczyły tych sektorów, które są objęte bezpośrednimi zakazami. Ważne jest to. Oczywiście, że to jest ważne. Tam, gdzie są zakazy, trzeba pokryć ze środków publicznych przynajmniej istotną część kosztów, które musi ponieść ten przedsiębiorca, aby po prostu nie zlikwidował swojej działalności, nie zbankrutował, czy w tym sensie formalnym, czy faktycznie. Czy po prostu zakończył działalność i zwolnił pracowników. To, co się nam udało przez ten czas, to znaczy do października tego roku, to jednak zachować nasze zdolności produkcyjne. Popyt zaczął przyrastał już od maja, w zasadzie od czerwca już nie mieliśmy spadku, mieliśmy tylko wzrost popytu i w dużej części zrekompensowaliśmy straty, nie w całości, bo to jest niemożliwe, ale tego okresu pierwszego lockdownu. I teraz, jeżeli możemy na to spojrzeć tak, aby chroniąc jedną istotną wartość, jakim jest zdrowie ludzkie zagrożone przez tę jedną konkretną chorobę, a zarazem chronić życie ludzkie również przed innymi chorobami, które też trzeba leczyć, a przede wszystkim chronić gospodarkę, czyli nasze miejsca pracy, a wszystkim pieniądze, które są potrzebne, żeby przetrwać w takich okolicznościach, musimy wybrać metodę selektywną. Pamiętajmy, ta metoda selektywna jest jedyną drogą nauczenia się życia z tego rodzaju zagrożeniami, bo to zagrożenie nie minie. Ani nie minie w listopadzie, ani nie minie w grudniu. Ono będzie istniało. Chodzi o jego ograniczenie, jego negatywnego wpływu. To jest bardzo proste w tym momencie. Oczywiście proste w sensie ideowym. Ideowo musimy leczyć trzeba tych, którzy są chorzy objawowi, bo to jest to nowe pojęcie chory bezobjawowy. Chory bezobjawowy nie wymaga leczenia. Wymaga leczenia chory objawowy we wszystkich chorobach, nie tylko związanych z koronawirusem. Natomiast tam, gdzie te ograniczenia mają dość trudny do określenia wpływ na zmniejszenie tego zagrożenia, tych ograniczeń nie należy wprowadzać. Należy zaufać naszej zdolności, umiejętności do stosowywania się do sytuacji trudnych. Jak wiadomo, my jesteśmy bardzo czuli na zakazy, bardzo jest, czasami do nich podchodzimy sceptycznie, natomiast jesteśmy bardzo otwarci na apele i na zaufanie naszym umiejętnościom dostosowawczym. I miejmy nadzieję, że złe przykłady, abyśmy nie brali również niektórych złych przykładów, które są obecne w świecie i tej najbliższym nam świecie, czyli wśród naszych kontrahentów, nie zostaną przeniesione na nasze podwórko. My musimy działać selektywnie, bo selektywnie to jest tak zwana zasada proporcjonalności i pomocniczości. Według tych dwóch zasad powinniśmy działać, ale i tak, miejmy świadomość, poniesiemy tylko koszty. Koszty tych, którzy muszą ograniczyć swoją działalność, zarówno ze względu na zakazy, jak i na spadek popytu. Ten popytu uzależnionego już od czynników obiektywnych, a nie zakazów. I mamy szansę z tej sytuacji wyjść, ale pamiętajmy, musimy się z nią nauczyć żyć. I tu wracam też ostatnie zdanie do pewnego apelu, który niektórzy dziennikarze mi go przypominali. 18 marca tego roku, czyli 5 dni po ogłoszeniu lockdownu, zaapelowałem o plan wyjścia z tej sytuacji, bo my musimy z niej wyjść, bo nie możemy w niej trwać. Teraz musimy możliwie jak najbardziej skrócić czas obowiązywania generalnych zakazów, bo nasze PKB rośnie najbardziej w dwóch ostatnich miesiącach roku. Nie możemy, już tracimy w październiku i w listopadzie, nie możemy tego przeciągać na całą zimę. Po prostu to nie jest obiektywnie możliwe. Nie róbmy rzeczy złych. Starajmy się zwalczać to, co jest przyczyną zła, a nie wprowadzać zakazów tam, gdzie one są po prostu niepotrzebne.
Pan premier podczas ostatniej konferencji, nie licząc tej, pokazał między innymi poszczególne stopnie przechodzenia do wygaszenia tak naprawdę funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. 70-75 osób na 100 tysięcy zakażeń, na 100 tysięcy obywateli. Gdy będziemy mieli do czynienia z takim progiem, ma być wprowadzona kwarantanna narodowa. Tak to zostało określone. Związane to by było z całkowitym lockdownem. Jesteśmy bardzo blisko tego. Co taki lockdown, gdybyśmy nie zdyscyplinowali się, oznaczałby dla gospodarki? Pan mówi, że to PKB rośnie w ostatnich dwóch miesiącach. No i właśnie teraz mógłby ten lockdown niestety nastąpić.
No więc rolą ekspertów, a to w takiej roli się jakoś przynajmniej dostrzegam albo postrzegam, jest stwierdzenie niekoniecznie rzeczy, jest sformułowanie poglądów niekoniecznie popularnych i niekoniecznie mieszczących się w tak zwanej powszechnej poprawności. My jesteśmy w drugim doświadczeniu w tym samym roku, doświadczeniu, które ma charakter unikatowy, bezprecedensowy, a jeżeli jest jakiś precedens, to ten precedens był właśnie na początku, między połową marca, a końcem maja i początek czerwca. Teraz, w tym czasie, wprowadzenie tego rodzaju powszechnego zakazu będzie nieporównywalnie bardziej kosztowne niż w tamtym czasie, ponieważ wtedy startowaliśmy z lepszego punktu. Pogorszenie jest zawsze zjawiskiem relatywnym. Luty był dobrym miesiącem, marzec, początek marca był dobrym miesiącem, w ogóle poprzednie lata były dobrymi latami ekonomicznie. W związku z tym łatwiej było znieść sytuację zakazów i ponieść koszty tego rodzaju operacji. Teraz startujemy z gorszego punktu. Zresztą ten punkt nomen omen, to jest ten jeden z paradoksów. Ten wyjście z tamtej sytuacji doprowadziło, że między czerwcem a październikiem w istocie odrabialiśmy szybko straty, odbudowaliśmy popyt wewnętrzny i prognozy dotyczące tego roku, te pesymistyczne, okazały się przynajmniej do października z czarnowidztwem, bo nie spadek 4,5, tylko 3,6, co jest i tak sukcesem obiektywnym na tle, że cała Europa to jest ponad 7, czyli dwa razy tyle. Natomiast teraz, w tym czasie, startujemy z dużo gorszego, słabszego punktu, czyli jakby wchodzimy w te zakazy słabsi, a nie silniejsi. Słabsi. To oznacza, to nie wymaga logiki formalnej, każdy jest w stanie jakby zrozumieć mechanizm działania, słabszy jest mniej odporny na wszelkiego rodzaju działania, które są dla niego niekorzystne. I stąd też umiejętność zachowania w tym czasie, w tym czasie, który teraz jesteśmy, polega na tym, że wszystkiego się rozwiązać teraz nie da. To bardzo banalna myśl, ale warto o niej pamiętać. Należy skoncentrować się na tym, co jesteśmy w stanie rozwiązać. Stąd też ten miernik, który my bierzemy pod uwagę, o którym zresztą ojciec był łaskaw wspomnieć, ilość zakażonych jest pochodną ilości wykonanych testów i przecież ilość zakażonych nie oznacza ilości chorych objawowych, bo z chorych, tak zwanych chorych nieobjawowych, nie umiemy leczyć, zresztą nie ma po co leczyć. Więc w związku z tym musimy leczyć tych, którzy są, ich życie i zdrowie w sposób jest istotny zagrożone. I to jest nasz cel strategiczny. Ten cel musimy realizować i staramy się te nowe szpitale, które budujemy w tempie szybkim, żeby tym ludziom zapewnić możliwość leczenia obiektywnego, bo w domu ci ciężko chorzy będą, trudno będzie ich leczyć. I to są te cele strategiczne, które na tym froncie, jak mówią wojskowi, nie należy żałować siły i środków. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem trudnym do zmierzenia, a przede wszystkim dużo mniej groźnym, powinniśmy zaufać naszej umiejętności dostosowania się do sytuacji trudnych. No mówiąc najbardziej obrazowo, bo naprawdę rolnik, który wychodzi w pole, który prowadzi traktor, nie musi jechać w maseczce. To jest najbardziej obrazowy obraz tego, że zakazy, nawet te najbardziej podstawowe, muszą dostosowane być do sytuacji. Stąd też bądźmy ostrożni i nie dajmy się w tej, zwłaszcza takiej trudnej sytuacji jak ta, gdzie jest ogromna presja na działanie, niekonstruktywna krytyka, bo jest ona powszechna i jesteśmy wszyscy zagubieni. Musimy w tej sytuacji umieć być selektywni i koncentrować się na tym, co jest naprawdę zagrożeniem dla nas, dla obywateli, bo wchodzimy w drugi etap zagrożeń, słabsi, a nie silniejsi, bo mamy za sobą 10 miesięcy tego roku, z czego 7 było w dużej części na pewno gorsze niż te, które były w poprzednich latach.
Patrzymy też, no i pewnie uczymy się również doświadczeń z zagranicy. Opozycja w Polsce mówi o tym, że rząd przespał okres wakacyjny, że rząd nie przygotował się na nadejście tej fali pandemii, z którą mamy obecnie do czynienia. Jakie jest pana zdanie, panie profesorze, w tej mierze? Czy rząd przespał, czy mógł zrobić więcej, czy te działania, które teraz podejmuje, to są działania w sferze gospodarki, bo o tych mówimy, to są działania optymalne, które można podejmować?
Po pierwsze, to co było do osiągnięcia w czasie między czerwcem a październikiem, czyli odbudowa popytu wewnętrznego i wejście w tą nową sytuację z zachowanym potencjałem ekonomicznym zatrudnienia, przede wszystkim zdolności funkcjonowania przedsiębiorstw tych poturbowanych, bo nie wszystkie były poturbowane pierwszą kwarantanną, to zostało osiągnięte. I to nie, tu nikt niczego nie przespał, nawet ci, którzy nie bardzo nas lubią, przyznają, że nasze wyjście, znaczy zachowanie w czasie tej pierwszej kwarantanny, która była pewnym, nazwijmy to, jakby to tak najwględniej powiedzieć, wzorcem narzuconym. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Wszyscy się w ten sposób zachowali. Każde odstępstwo było przedmiotem brutalnej, jednoznacznej krytyki. Demokracja to jest jednak pewien ustrój, który się dostosowuje również do bieżących postaw i ocen, z którymi się spotykamy. Niektórzy twierdzą, że demokracja w ogóle żyje sondażami. W związku z tym tak było, tak się zdarzyło, ale w tym czasie pieniądze, które otrzymały firmy i otrzymały je w większości w sposób sprawny, to mówię o tej tarczy PFR-owskiej i nie tylko, ale ona była szczególnie ważna, to się udało w tym czasie zrobić, potem odbudowa popytu była skuteczna, no i to jest sukces obiektywny, dlatego wchodzimy w tę sytuację słabsi, ale jednak nie tak poturbowani, jak byliśmy na początku marca, na początku czerwca, czyli w tym zakresie, jeżeli ktoś kiedyś historycznie będzie wydawał oceny tego, co zrobiliśmy, to te oceny tamtego okresu nie będą ocenami negatywnymi. Udało nam się zrobić tyle, ile w tamtym czasie, na ile mieliśmy wyobraźnię, odwagę, a przede wszystkim determinację, a przede wszystkim mierzymy to w ten sposób regresem ekonomicznym, spadkiem zatrudnienia, spadkiem konsumpcji. To nie były spadki, które nas znokautowały. I to jest, i pod tym względem nie uważam, krytyka jest rzeczą cenną, cechą demokracji. W ogóle to, że się krytykuje, by nie zawsze zresztą w sposób, nazwijmy to, w dobrej wierze, bo, ale jesteśmy, ale ta krytyka jest, ona, można powiedzieć, mieści się w granicach tego, co się nazywa narracją polityczną, natomiast fakty są twarde i możemy nimi się posłużyć po to, żeby wskazać, że nie zmarnowano tego czasu. Teraz pytanie w tym drugim punkcie, najkrócej. Czy dostatecznie byliśmy w stanie przygotować tą bazę czysto techniczno-medyczną dotyczącą wielkości, po prostu ilości tych przysłowiowych łóżek i obsługi pod tym względem? To śmiem postawić tezę. My w ogóle jako świat współczesny, nie tylko ten biedny, ale ten średni i ten bogaty, a nawet ten bogaty, nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy umiejętności prognozowania, ile nam potrzeba łóżek, tych takich wolno stojących, po to, żeby można było je obsłużyć, tych chorych tam je położyć, a może nawet nie mamy tylu lekarzy i osób technicznych, które by średniego personelu medycznego. Być może w ogóle żaden kraj nie byłby w stanie przygotować się na każdą ewentualność, zwłaszcza wobec, no, można powiedzieć, niekoniecznie dużej umiejętności prognozowania. Stąd też teraz mamy szansę to odbudowania naszej, znaczy rozbudowania naszej zdolności leczenia ludzi chorych, ciężko chorych z objawami. I to dzieje się na naszych oczach. Jeżeli to uda się nam zrobić, a na razie nam się udaje, to znaczy ochronimy ludzkie życie tam, gdzie ono możemy je ochronić. I to jest w zasadzie wszystko to, co w tym czasie, i to wszystko to, tylko tyle i aż tyle. No i już starajmy się to zrobić, bo chodzi o naszych braci i siostr, którzy jednak zostaną zarażeni i będą chorzy z ciężkimi objawami. Ich trzeba chronić.
Jeszcze o jedną rzecz, jeśli pan pozwoli, panie profesorze, zapytam. Mianowicie ulicami Polski wciąż przechodzą większe, mniejsze spacery, bo tak to jest nazywane. Rząd podaje wyliczenia, które mówią o tym, że te spacery mogą skutkować wzrostem o 5000 dziennie zachorowań, zakażeń koronawirusem. Są przedsiębiorstwa, które zachęcają, umożliwiają, czy wprost popierają tego typu działania. Są politycy, którzy jednocześnie agitują na tych marszach, nawet biorą w nich udział. Czy osoby, przedsiębiorstwa, samorządy, firmy, uniwersytety, których rektorzy również przyłączają się do tej akcji, abstrahuję od jakby tematu, tylko stanu zagrożenia i manifestowania wbrew prawu w czasach, w których teraz jesteśmy, epidemii. Czy te przedsiębiorstwa mają prawo korzystać z osłony finansowej tarczy, którą daje rząd. No bo z jednej strony występują i niosą zagrożenie, a z drugiej chcą wyciągać rękę do tego rządu po to, żeby dawał na zrefinansowanie różnego rodzaju skutków deficytów finansowych działalności w czasach epidemii. Czy to jest logiczne?
Znaczy, ten czas, z którym się spotykamy, jest pod wieloma względami takim doświadczeniem nieznanym. I powiem, odwołując się do tego dylematu, który ojciec przedstawił, przedstawię jakby swoistą tezę kluczową, która w moim przekonaniu ma tu podstawowe znaczenie. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli jest coś, co się nazywa buntem pokoleniowym. Myśmy do przez 30 lat nie mieli takiego buntu pokoleniowego. Ja uczę studentów o ponad 40 lat i wielokrotnie rozmawialiśmy, że pierwsze te 30 lat naszej epoki, w której teraz żyjemy, było epoką ogromnego uspokojenia. To znaczy nie było pokoleń buntujących się, raczej było takie dostosowawcze, chęć robienia kariery, znalezienia się, ułożenia sobie życia. Tak się złożyło. Ja nie jestem do końca pewny, dlaczego tak się zdarzyło, ale w jakim sensie jesteśmy nie tylko w naszym kraju, bo to nie jest tylko problem Polski. Jest to problem pewnego jakby zmiany postawy części młodego pokolenia. I można powiedzieć, takie sytuacje są zjawiskiem, z którymi każdy, niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, jakie mamy poglądy w tym zakresie i przy tych poglądach pozostaniemy. Z tym zjawiskiem już się mierzy współczesny świat i my się musimy mierzyć. I co jest teraz najważniejsze dla nas? No bo w jakimś momencie szukamy tego, co się nazywa mądrością. Mądrość, która wykracza, można powiedzieć inaczej, dystansuje się od różnic poglądów. Poglądów, które są i będą w takich okresach szczególnie zaostrzone. Mądrość polega na tym, żebyśmy w tym czasie chronili to, co jest dla nas wspólne, szukali rzeczy wspólnych. Rzeczą wspólną jest to, żebyśmy ograniczyli ilość ludzi chorych, ciężko objawowych. To jest istotne. To, że będzie więcej ludzi zakażonych, którzy będą bezobjawowi, to się chyba wszyscy już co do tego wiemy, że tak będzie. I miejmy nadzieję, że to się nie będzie. Procent tych tak zwanych chorych, ciężko objawowych nie będzie rósł tak szybko, jak procent ludzi przyrastać, procent ludzi chorych, bezobjawowych albo z słabymi objawami. I to, co jest argumentem, który nas powinien połączyć, to nie przyczynianie się do wielkości, do wzrostu ilości tych chorych, ciężko objawowych. To ich mamy chronić. Jeżeli tak przełożymy ten problem, no to kłóćmy się na Boga jedynego. Jeżeli się pokolenie młode burzy, to znaczy, że trzeba wysłuchać i umieć cierpliwie wzajemnie znaleźć płaszczyznę wzajemnego zrozumienia, tak żebyśmy się mogli przekonywać. Czasami się nie damy przekonać, czasami się damy. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Natomiast do wszystkich, to jest już rola tych ludzi, którzy właśnie się przynajmniej chcą być ekspertami, powściągliwości i nie zwiększania tego zagrożenia ludzi chorych, ciężko objawowych, a oni się kształtują. Ta grupa to są przede wszystkim ludzie starsi i ludzie chorzy, którzy są chorzy na inne choroby. To już wiemy, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale tu są wszyscy ci, którzy są specjalistami, mówią, że tych wymaga ochrony i zróbmy wszystko, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy i co nas dzieli, żeby to nas łączyło i to jest do wszystkich, niezależnie od tego, po której stronie w tym sporze jesteśmy, czy nawet nie jesteśmy w tym sporze. Chrońmy tych, którzy są najsłabsi, czyli mogą się stać chorymi z ciężkimi objawami. Ich trzeba chronić i nie przyczyniajmy się do tego, aby ta ilość wzrastała, bo będzie wzrastać. Chodzi o to, żeby nie wzrastała tak, żeby to zagrażało ich, żebyśmy mogli ich w dalszym ciągu leczyć. I ta powściągliwość, niezależnie od tego, jak się różnimy, niech dzisiaj będzie naszym nadrzędnym celem. Można powiedzieć tą ideą wspólną, tą wspólnotą, którą zawsze trzeba szukać, bo jak jej nie będziemy szukać, to jej przecież nie znajdziemy. Musimy je znaleźć wokół tej wartości, jakim jest wartość, jakim jest ochrona ludzi słabszych, chorych, których lepiej, żebyśmy umieli im pomóc w czasie, kiedy są zagrożeni.
Bardzo dziękuję, pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, ekonomista, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Do usłyszenia.
Z panem Bogiem.